środku dnia.
Tłumy poznaniaków i gości z całej Polski odwiedziły wczoraj ulicę Święty Marcin, by zobaczyć, jak Poznań świętuje. Trudno zliczyć, ile rogali świętomarcińskich wylądowało wczoraj na talerzach, ale na pewno jest to marka reklamująca stolicę Wielkopolski. Choć, dodajmy, prawo do wypiekania ma nie tylko Poznań, ale prawie 100 cukierni z całej Wielkopolski. W naszym studiu Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mimo pandemii udało się wczoraj znów ruszyć ludzi z domów, by przed południem przyszli na uroczystości patriotyczne na Placu Wolności, a po południu właśnie na ten Święty Marcin, chociaż i tak te uroczystości nie były takie jak przed laty, kiedy korowód przez miasto przechodził i kiedy rzeczywiście trudno było przyjść nawet tą bardzo szeroką ulicą Święty Marcin. Jak to wczoraj wyglądało w Poznaniu?
No, wczoraj wprowadziliśmy chyba oryginalny i bardzo unikatowy pomysł na paradę, ponieważ była to parada stacjonarna. Przez kilka godzin uczestnicy mogli oglądać, czyli zamienić się w zasadzie w paradę i przechodzić wokół tych, którzy normalnie paradowali. Wydaje mi się, że to wyszło naprawdę fajno, ponieważ tego tłoku nie było.
Zdjęcia nie były poruszone też, prawda?
Zdjęcia nie były poruszone, chociaż niektórzy dosyć mocno się ruszali. Natomiast myślę, że ta atmosfera święta chyba się udała. Można było kupić i rogale, i wypić grzane wino, grzane piwo. Brakuje nam tego typu świąt, tak mi się wydaje, w takim stylu właśnie rodzinnego, spokojnego świętowania, bez jakiegoś specjalnego napięcia, bez spieszenia się nawet gdziekolwiek. Natomiast mnie też mniej więcej, tylko wrócę do tego, co pan redaktor na początku powiedział. My wiemy, ile rogali zjedzono w Poznaniu mniej więcej. I wiemy, że to jest mniej więcej 1 200 000 sztuk. Tak jest co roku. To sporo. To sporo, nie chcę liczyć, ile to jest łącznie kalorii, ale
dużo.
Chyba każdy z nas jest już lekko przejedzony.
No to 3 zera trzeba dodać, to wtedy w kilokaloriach wychodzi.
To wtedy będziemy mieli wynik, tak. Tutaj potrzebujemy kogoś pewnie lepszego od nas
miliard z matematyki. 200 kilokalorii.
A jednak nie. No to sporo, prawda?
No bo zakładamy, że jeden rogal około 1000 kilokalorii mniej więcej ma, więc to, tak, no ale to tak licząc nawet na poznaniaków to by wyszło, że to jest, zakładając 600, no każdy dwa rogale statystyczny zjadł Poznania.
No pewnie są tacy, którzy mają więcej na koncie, ale też są tacy pewnie, którzy mają mniej na koncie. Nas najbardziej raduje to, że od kilku lat, 11 listopada stało się świętem, na które się przyjeżdża do Poznania. I pamiętam, chyba nawet rozmawialiśmy kilka lat temu i 11 listopada, podobnie jak długi weekend majowy, to były raczej te święta, kiedy hotele były puste. A dzisiaj hotele mają 80-90% obłożenia. Są hotele, które nie mają wolnych miejsc. Co więcej, są restauracje, także te hotelowe, które organizują obiady świętomarcińskie właśnie 11 listopada z gęsiną i też tam nie ma wolnych miejsc. Trzeba rezerwować przynajmniej kilka dni wcześniej stolik, więc chyba pokazuje to, że ten poznański sposób na spędzanie 11 listopada jest atrakcyjny nie tylko dla nas.
Ja muszę powiedzieć, że wczoraj wieczorem wyszedłem na spacer koło godziny 17 i korek od strony katedry na lewoskręcie tak zwanym do centrum był całkiem spory. Samochody właściwie, dawno nie widziałem tyle samochodów o tej porze w Poznaniu, nawet w zwykły dzień nie ma tylu samochodów, więc zainteresowanie było naprawdę bardzo duże. Z czego to się bierze, to już właściwie częściowo powiedzieliśmy, że tęsknimy chyba trochę za takim świętowaniem, takim byciem w jakiejś wspólnocie, a zarazem przy okazji właśnie coś słodkiego sobie zjeść, zabrać rogala do domu. Ale teraz jest pytanie, czy to jest naprawdę takie mocno lokalne święto, że przyjeżdżają mieszkańcy Krotoszyna, nie wiem, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza, Piły, jeszcze na zachodzie z Konina, coś z zachodu jeszcze musimy powiedzieć, jakieś miasto. Nowy Tomyśl na przykład, Pniewy. Czy to jest tak, że bo był taki moment przed paru laty, że rzeczywiście na Święty Marcin to można było gości z zagranicy nawet spotkać.
No pewno, do tej pory myślę, że goście z zagranicy się pojawiają. Pewnie już nie w takiej skali jak kiedyś, ale liczę, że szybko odrobimy. Natomiast no, ja od wielu, wielu lat mam taką tradycję, że staram się kupować po jednym, może dwóch rogalach z jednej cukierni. Zajmuje mi to połowę dnia, po to, żeby potem rozkroić te rogale i wspólnie w rodzinnym gronie testować i sprawdzać, który w tym roku wypadł najlepiej. W związku z czym oglądam to miasto, stoję w tych korkach i mam wrażenie, przynajmniej wczoraj, że tyle rejestracji, które akurat były przede mną albo chciały się włączyć do tego ruchu i tak jakby byli trochę zagubieni, dawno nie widziałem. I były to rejestracje z całej Polski, także chyba jest tak, że w tej chwili w Polsce przynajmniej ten pomysł na wizytę w Poznaniu pojawił się. Zresztą my mamy za sobą, jeśli chodzi o krajową turystykę, chyba najlepsze miesiące w ogóle w naszej historii. Ostatnie 2-3 miesiące no hotele pękały w szwach od właśnie krajowych turystów. Wydaje się, że taka moda na Poznań się pojawiła i w znacznej mierze ci krajowi turyści zastępują w tej chwili tych turystów zagranicznych, których z różnych powodów nie może być, czy tych turystów biznesowych, których też jest znacznie mniej.
Mimo pandemii jeździmy, no tak, wakacje jeździmy do Polski, bo to było widać w tym roku nad morzem, zresztą nie pierwszy raz w górach, że Polacy jeżdżą, a właśnie te weekendowe, tak, to z Poznania.
Tak, tylko że do tej pory Polacy, nawet w czasie pandemii, kiedy tłumnie odwiedzali góry czy nadmorskie kurorty, oni raczej omijali duże miasta i my chyba w sierpniu po raz pierwszy była taka sytuacja, że wróciliśmy do obłożenia sprzed pandemii i byli to w zasadzie tylko turyści krajowi. We wrześniu ten wynik też już jest porównywalny, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, około 67% średniego obłożenia poznańskich hoteli. No i dość powiedzieć, że to winduje, jeśli chodzi o średnie obłożenie, Poznań do pierwszej trójki w Polsce. My mamy średnie obłożenie w tej chwili hoteli wyższe niż chociażby w Krakowie. Oczywiście wynika to też z tego, że tam jest więcej tych obiektów, że tam to uzależnienie od turystyki zagranicznej było znacznie większe, ale też mamy tu chyba powody do zadowolenia, ale przede wszystkim też oferta się pojawiła. Myślę, że żeśmy też wszyscy uwierzyli w ogóle jako branża turystyczna, że ten Poznań ma sporo do zaoferowania. Sporo o Poznaniu w mediach. Ostatnio też bogaciliśmy się przecież o nową atrakcję turystyczną, o Centrum Szyfrów Enigma. Więc tych pretekstów do przyjazdu jest też całkiem wiele, ale wydaje mi się, że też po poznańsku na to patrząc, ta relacja ceny do jakości w Poznaniu jest w tej chwili chyba najlepsza. To znaczy za te 500 zł czy za 1000 zł, jak niektórzy mieli w bonach turystycznych, po prostu w Poznaniu można było dostać najwięcej.
Ile nocleg kosztuje w Poznaniu w hotelu?
Jakby bardzo ktoś... dobre pytanie, ale szalenie trudno na to odpowiedzieć. Średnia cena w obiektach, które monitorują do takiej największej sieci monitoringu hoteli na świecie, STR, to jest około 200 zł, 220. Natomiast to nie obejmuje hoteli jedno, dwu, w większości trzygwiazdkowych, nie obejmuje hosteli. Możemy powiedzieć, że od kilkudziesięciu złotych do kilkuset. Natomiast to, co charakteryzuje Poznań, to, że ta cena jest bardzo spłaszczona. To znaczy, jeśli szukamy noclegu w hotelu pięciogwiazdkowym, no to spokojnie znajdziemy dwuosobowy pokój w cenie 300 zł, nawet w sezonie wakacyjnym, podczas gdy nad morzem zapłacimy ponad 1000 zł. I wydaje mi się, że dla wielu osób, bo tutaj szczególnie te najlepsze hotele były bardzo zadowolone z tych wakacji, to jest właśnie to, że możemy spróbować tę odrobinę luksusu, a jednocześnie ten Poznań nie jest zatłoczony, czyli trafiamy na ciekawe atrakcje, które wyglądają zupełnie z innej perspektywy. To znaczy, są one wciąż atrakcyjne, ale nie odbijamy się jeden od drugiego. Ja akurat muszę powiedzieć, że byłem w te wakacje we Wrocławiu i tam jest sporo ludzi, szczególnie w tych najpopularniejszych atrakcjach. U nas tego się nie czuje. Natomiast kiedy porównujemy obłożenie tych hoteli, no to ten Wrocław już nas tak mocno nie wyprzedza. Być może my nie mamy takiej jednej lokomotywy poza Koziołkami, która by nas przyciągała. Jest ten ruch bardziej rozproszony. I być może to jest ta siła Poznania, ten taki długi ogon atrakcji turystycznych.
Te Koziołki są tym papierkiem lakmusowym, bo kiedy była pandemia, to pamiętam, 12 przechodziłem i stało kilkanaście osób, a teraz już znów, proszę Państwa, tam jest tłok pod tym ratuszem. Także
tam w wakacje kilka tysięcy osób. My żeśmy wiele razy monitorowali ten obszar, ponieważ przypomnijmy, że zbliża się remont płyty Starego Rynku i to oglądanie koziołków może być uciążliwe. Być może dokona się tutaj zresztą rewolucja i te koziołki będą się trykały kilka razy dziennie, żeby ten ruch nieco rozrzedzić. Natomiast tak, no to było około 5000 ludzi czasami w weekendy, wakacje jednocześnie przychodziło na koziołki. No i wspólnie przeżywali tę poznańską atrakcję, a potem się rozchodzili w różne części. I wtedy faktycznie nawet można powiedzieć, że ten overturizm zawitał na chwilę nad Wartę, bo było to dosyć kłopotliwe.
Teraz wracamy do naszej rozmowy. Gdyby Państwo chcieli się dołączyć, to proszę bardzo. 618-654-6654. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak Poznań wygląda oczami nie tylko poznaniaków, a właściwie zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają tutaj co jakiś czas. 618-654-6654. Jan Mazurczak, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Jak Poznań wygląda po tych prawie 2 latach pandemicznych? To znaczy, czy dużo hoteli przegrało walkę z pandemią? Hosteli może bardziej, bo hotele, myślę, że te sieciowe mają większą elastyczność, natomiast te mniejsze hostele, restauracje, jak to wygląda po tych, no myślę, po roku tak głównie?
No, branża bardzo ucierpiała i to trzeba jasno powiedzieć, że ja nie wiem, kiedy czy w ogóle te straty z tego półtora roku, prawie 2 lat, uda się odrobić. Kilka obiektów faktycznie upadło, jeśli chodzi o hotele, ale też jeden nowy się otworzył, więc to nie jest tak, że tutaj mamy jakąś wielką rewolucję, natomiast na pewno rewolucja dokonała się w strukturze zatrudnienia. Po prostu w tej turystyce pracuje w tej chwili znacznie mniej osób niż wcześniej. No, trzeba było pewnie niektórym podziękować, ale też wielu pracowników samo uciekło do innych branż, ponieważ nagle pozostawieni bez wszelkich premii, bez napiwków, po prostu zaczęli zarabiać znacznie mniej. Odkryli, że ludzie z turystyki generalnie mogą pracować także w innych branżach. Ja ostatnio zauważyłem, że kilku kelnerów, bardzo dobrych kelnerów, uciekło sprzedawać parkiety i podobno są znakomitymi sprzedawcami parkietów. Natomiast nie pracują w weekendy, nie pracują wieczorami, nie mają raczej trudnych klientów, więc to jest pewien problem dla tej branży, że też teraz wiele osób nie chce wracać. Efekt jest taki i pewnie wielu z naszych słuchaczy to doświadczyło, że ta jakość obsługi pewnie się pogorszyła w wielu miejscach nie znam w tej chwili hotelu albo restauracji, która w zasadzie dramatycznie nie poszukuje kogoś do zatrudnienia. W zasadzie gdybyśmy złożyli...
Nie byle kogo, tylko takiego, co sprzedaje parkiety, ale też świetnie robi na przykład drinki, tak?
Tak, oczywiście tutaj jest pewne oczekiwanie, ale jakby ta sytuacja jest na tyle dramatyczna, że w zasadzie wydaje mi się, że każdy, kto lubi ludzi i chciałby się przeszkolić, znajdzie w tej chwili pracę w gastronomii czy w hotelarstwie od ręki. Natomiast to jest tak, to jest duży problem w ogóle, że spadła jakość tej obsługi i trzeba dać powoli więcej czasu tym ludziom, którzy dopiero wchodzą w tę branżę, żeby się, żeby opanowali ten zawód tak jak poprzednicy, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o na przykład same restauracje, to paradoksalnie my w tej chwili w naszej bazie mamy więcej restauracji niż przed pandemią. To jest też tak, że powstało dużo mniejszych lokali, ale też jest boom w gastronomii od kilku tygodni. No konia z rzędem temu, kto czasami w tych najlepszych restauracjach dostanie stolik od ręki. Tu jest tak, że w zasadzie my naprawdę powinniśmy rezerwować stoliki. Nigdy wcześniej o tym nie mówiliśmy, nie rekomendowaliśmy takich rzeczy. No ale jest tak, że jest ten boom w gastronomii.
Ale jest też bunt na starym rynku, bo skoro ma się rozpocząć w tej chwili remont, to jest czas na odrobienie strat teraz po pandemii, a za chwilę, kiedy rozpocznie się wymiana tej nawierzchni, no to tam część restauracji na pewno będzie pozamykanych. No, że ten moment chyba nigdy nie będzie dobry na zrobienie tej inwestycji, ale chyba ona jest konieczna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby te dziurawe kociołby z Głogowskiej tam jeszcze leżały ileś lat.
Ja myślę, że sama nawierzchnia pewnie nie jest największym kłopotem. Tam, z tego co wiem, największym kłopotem raczej jest przestarzała infrastruktura podziemna oraz to, że udało się już uzyskać dofinansowanie i jakby nie przeprowadzanie tego remontu pewnie w tej chwili nie wchodzi w grę. Natomiast jest to uciążliwa rzecz i zobaczymy, na jak długo ci restauratorzy stracą możliwość wystawiania chociażby ogródków, bo na tych ogródkach przecież zarabia się też ogromne pieniądze. Dostęp do wszystkich lokali nadal będzie, więc jeżeli mamy swoją ulubioną restaurację na rynku i zaakceptujemy to, że będziemy jedli w środku, co w zimie chyba nie wydaje się kłopotem, to tutaj powinno być. I my zresztą będziemy apelować do tego, żeby wspierać te restauracje przyrynkowe, żeby nie odmawiać sobie tych spacerów na rynek. Na tym rynku też pojawią się chociażby platformy widokowe, więc mam nadzieję, że to będzie taki remont, który...
W żywym organizmie, tak będzie można patrzeć.
Który być może nawet sam w sobie będzie jakąś atrakcją, tak? Taki remont, który nie spowoduje tego zupełnego odcięcia starego rynku.
A czy ruch przeniesie się na Plac Kolegiacki?
Myślę, że się przeniesie z jednej strony na Plac Kolegiacki, a z drugiej na Plac Wolności. Tam przecież Estrada Poznańska od wiosny do jesieni będzie organizowała przestrzeń gastronomiczno-kulturową i będą tam codziennie wydarzenia. Także też jestem przekonany, że ten ruch się rozłoży. Być może część osób wyląduje na targach, bo tam też od maja targi zapowiadają przecież wielkie otwarcie pawilonu kulinarnego. Więc tych innych propozycji będzie, myślę, że multum. No ale wracając może do tej sytuacji branży, powiedzmy jeszcze, że pomimo, że w tej chwili faktycznie jest dobrze, no to może to wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze jest tak, że my wszyscy boimy się, że zaraz nastąpi kolejny lockdown. I tak z tygodnia na tydzień mówimy, że to już pewnie ostatnia szansa i jakby jesteśmy bardziej zdeterminowani, żeby odwiedzać te lokale. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja dalej. No i wreszcie druga rzecz. Trochę zauważyliśmy, że życie bez gastronomii jest uciążliwe i zobaczymy, na ile nam tego entuzjazmu wystarczy, bo w tej chwili też to, co mówią restauratorzy, wyraźnie widać, że poznaniacy chodzą częściej do restauracji niż przed pandemią.
No proszę Państwa, zmieniły się obyczaje dzięki COVID-owi i może dobrze. Panie Rafale, witamy, dzień dobry.
Witam, tylko przyjdzie radyjko. Jestem. Dzień dobry panom. No witam, no co?
Panie Rafale, niech mi pan powie, czy pan do restauracji chodzi?
10 stopni, ładna pogoda, trochę mglisto, ale ładnie. No wczoraj były tłumy ludzi, wuchta wiary, jak to się mówi po naszemu. No wuchta wiary, bo byłem na starym rynku, znaczy byłem najpierw na Placu Wolności. No, skosztowałem dobrą gęsinę, i tu i tam, także i na Placu Wolności i na Starym Rynku. Byłem później też na Starym Rynku, no multum ludzi, na Starym Rynku to multum ludzi, ale girę można łatwo skręcić, to jest fakt tam, no naprawdę, te kostki niektóre, no trzeba patrzeć pod nogi, bo ja kiedyś po tym złamaniu nogi to tak uważam, ale naprawdę, ale no tłumy ludzi, bo i na Starym Rynku i także, no mówię, no tłumy ludzi, czy ja chodzę do restauracji, no raczej mnie nie stać, bo jest trochę drogo, że tak powiem, ale no czasami się może wybiorę, ale jest trochę drogo, że tak powiem, ale czy ja wiem, ale było ludzi, w tych restauracjach też było widać, że trochę ludzi jest, także, ale mówię, no...
A rogala pan zjadł?
Oczywiście, rogala zjadłem i ten, i kawkę wypiłem rogala, oczywiście, i byłem jeszcze też na pięknym koncercie, wieczorem też było dużo, nie tak wieczorem, o 17 w auli, ten koncert patriotyczny, no tam też byli niektórzy posłowie, no ten, ale też piękny koncert i też było dużo ludzi w auli, także no mówię, no ludzie są spragnieni, że tak powiem, no tym bardziej, że ten koncert był darmowy, no i ta gęsinka też była darmowa, no multum ludzi stało za tą gęsinką, także...
Czyli
także,
można było wczoraj...
Ale było przyjemnie, było pięknie, także no nachodziłem się, że tak powiem, na łaziłem się, ale jestem zadowolony, że tak czas wypełniłem, no mówię, no ten Marcin na tym kunu nie jechał, no bo wiadomo jak to jest, ale no ja byłem rano u mnie na mszy świętej na 9:30 za ojczyznę w kościele i zaś później tam pojechałem na ten Plac Wolności, tak gdzieś koło 11:30 byłem przed tym przegląd tych wojsk, widziałem.
Wszystko pan widział.
Wspaniale było, naprawdę wspaniale było, no ale buchta wiary była, także pełno ludzi spacerowało, ludzie są spragnieni takich po prostu, no takich spotkań, no po prostu i tam z żołnierzami, czy tam można było porozmawiać z policjantami, tam różnie tam się wystawiali, no siły zbrojne generalnie, z marynarzem pogadałem też, także było przyjemnie, naprawdę.
Od gęsiny po strażaka. Bardzo dziękuję, panie Rafale.
Pozdrawiam serdecznie, no pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. 618-654-654, gdyby państwo chcieli się podzielić także wczorajszymi doświadczeniami, zresztą nie tylko wczorajszymi, bo rozmawiamy o tym, jak Poznań wygląda oczami ludzi, którzy tutaj nie mieszkają także. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, bo to też jest bardzo ciekawe. Poznań w pewnym momencie dzięki Erasmusowi stał się też takim miastem europejskim. Dużo było studentów, nie tylko hiszpańskojęzycznych, ale także, no wiadomo, z Wielkiej Brytanii też trochę było. Czy ta pandemia mocno odcięła to właśnie tych studentów?
Studentów pewnie nie, natomiast pandemia bardzo mocno przeorała tą strukturę gości. Tych gości z zagranicy po prostu jest znacznie, znacznie mniej. Tych turystów indywidualnych z zagranicy jeszcze troszeczkę jest. Tych odwiedzających naszych studentów też jeszcze troszkę jest, ale nie ma prawie grup zorganizowanych i to jest bardzo silnie odczuwalne. Zresztą myślę, że każdy poznaniak zauważył, że tych autokarów, szczególnie na zagranicznych rejestracjach, jest po prostu mało albo na palcach jednej ręki czasami można je policzyć, ale to jest też tak, że to jest okres, kiedy z kolei o Poznaniu, mówię o czasie pandemii, było bardzo głośno w światowych mediach. My żeśmy wysyłali tony artykułów do dziennikarzy, którzy nas odwiedzali. Mniej więcej kilkaset osób rokrocznie odwiedza Poznań, to są dziennikarze, turoperatorzy, blogerzy, na nasze zaproszenie i ten czas pandemii wykorzystaliśmy na to, żeby przysyłać informacje o Poznaniu. I no w zeszłym roku chociażby CNN przygotowało świetny artykuł o rogalach świętomarcińskich. Aż muszę sprawdzić, czy w tym roku znowuż nie pojawił się on w okolicach 11 listopada, ale w tym roku chociażby Daily Mail, z kolei efekt naszej wizyty studyjnej sprzed miesiąca, opublikował wczoraj, przedwczoraj, 10 listopada, ogromny artykuł o rogalu świętomarcińskim, zastanawiając się tak naprawdę, jak to możliwe, że takie ciastko może mieć 1200 kalorii. No ale przy okazji jest mnóstwo informacji o Poznaniu. Pamiętam, jak Guardian chyba pisał o tym, że Poznań to jedno z 10 najbardziej bajkowych miast w Europie. Tu może trochę przesadzili, ale nie protestowaliśmy. I tych relacji jest dobrze. W ogóle Poznań ma generalnie bardzo dobrą opinię. Też w mediach amerykańskich. My, bo tu mówimy dużo o studentach, ale też powiedzmy o żołnierzach amerykańskich, którzy spowodowali, że już przed pandemią Amerykanie zajęli trzecie miejsce wśród narodowości zagranicznych nocujących w Poznaniu.
Mamy Powidz, mamy Skwierzynę, gdzie stacjonują, to 100 kilometrów niecałe do Poznania, więc oni pewnie na weekend sobie lubią tutaj
oczywiście
przyjechać.
Oczywiście, że tak. Poza tym często też odwiedzają ich koledzy, koleżanki z Niemiec, z innych baz, ale także ze Stanów Zjednoczonych. No i efekt był taki, że w 2019 roku Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie. To trzy narodowości, które najczęściej odwiedzały Poznań i ci Amerykanie wparli Hiszpanów z tego trzeciego miejsca.
Ach, proszę Państwa. Jeszcze o lotnisko też chciałem zapytać poznańskie, Ławica. No był taki moment rzeczywiście, że te proporcje pomiędzy wylotami naszymi, a tymi, którzy do Poznania przylatywali, zaczęły się robić na korzyść właśnie tych przylotów. Natomiast czy ta pandemia to tak skasowała, że w tej chwili tylko wylatujemy? A pani Ania, za chwilę już poprosimy panią Anię.
Nie. Myślę, oczywiście tych po prostu gości przylatujących jest mniej. Natomiast, o ile dobrze pamiętam, półtora tygodnia temu mniej więcej przyleciał pierwszy od czasów pandemii bezpośredni samolot z Tel Awiwu. I to jest taki jeden bardzo dobry przykład pokazujący, że kierunek, który miał być głównie wyjazdowy, zamienił się w częściowo bardziej przyjazdowy i
zakupowy.
Zakupowy. Mamy takie grupy w mediach społecznościowych, gdzie udzielamy się i radzimy, często po hebrajsku, z wykorzystaniem różnych tłumaczy internetowych. I te zdjęcia z tego pierwszego samolotu tam się pojawiły i to w zasadzie był samolot pełen turystów z Izraela, którzy przyjeżdżali tutaj faktycznie dobrze zjeść i na zakupy.
Pani Aniu, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się i no cóż, ja kocham Poznań i teraz troszkę jestem zbulwersowana, że patriotyzm Poznania przeniósł się do jego żołądka. Poznań jest bardzo smutnym miastem i tylko żarcie i nic poza tym. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam was serdecznie.
Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. No ale uroczystości patriotyczne były także na Placu Wolności, więc myślę, że to jest właśnie to godzenie jednego z drugim. Tak po prostu.
Może to jest takie świętowanie po poznańsku, ale no my też tutaj dużo mówimy o tych rogalach, o gęsinie, ale faktycznie no, tych uroczystości patriotycznych jest mnóstwo. No zresztą dość powiedzieć, że przecież za miesiąc znowuż będziemy świętować Powstanie Wielkopolskie i wydaje mi się, że chyba nie ma nic złego, jeżeli świętujemy, po świętowaniu oficjalnym mamy jakieś lokalne rarytasy i bądźmy z tego dumni. No ta tradycja rogalowa, ja za każdym razem przypominam, że ona jest w ogóle starsza, często, jest to jedna z tych legend, która jest na pewno starsza, czy może inaczej, prawda jest starsza niż legenda, bo najstarsza znana rogala, reklama rogala świętomarcińskiego pochodzi z 1860 roku, więc no jest to na wskroś przecież poznańskie.
To jest niesamowite, to jest tradycja taka religijno, kulinarno, patriotyczno, lokalna, więc rzeczywiście ten rogal zawiera w sobie nie tylko te kalorie, o których mówimy. To jest jednak jakiś taki smaczek, jakiś klimat, jakieś charytatywne także działanie, bo wiemy, że dużo tych rogali jest sprzedawanych po to, żeby akcje charytatywne organizować.
No tak, ale pamiętajmy też, że rogale i obchody świętego Marcina, ulicy Święty Marcin, no, są znacznie starsze w Poznaniu niż obchody niepodległości i my po prostu łączymy te dwie imprezy, czyli wykorzystujemy to, że oczywiście mamy 11 listopada jako święto narodowe, święto niepodległości, no ale znacznie starsza jednak jest ta tradycja świętowania imienin ulicy i to, że w Poznaniu to potrafimy połączyć, też wydaje mi się, że jednak jest to atutem i chyba wielu osobom po prostu się podoba, żeby przyjechać tu i w kolorowym jarmarku wziąć udział i przeżywać się ten Dzień Niepodległości w taki bardziej familijny sposób.
Panie Mateuszu, dzień dobry.
Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja wczoraj byłem tak, na mszy świętej za ojczyznę w poznańskiej parze. Po mszy ruszyliśmy pod różnego rodzaju pomniki, między innymi pomnik ułanów Paderewskiego i po Starym Rynku trochę pochodziliśmy na Plac Wolności. Muszę powiedzieć, że było bardzo fajnie, sympatycznie. Nie było tłumu, bo to była godzina 10 i 11. Niestety o tej godzinie z rogalami widziałem tylko jeden stragan na Starym Rynku i chyba jeden na Świętym Marcinie. Także tego jeszcze było bardzo mało. Natomiast powiem, że na Starym Rynku byli prawie sami zagraniczni goście, ponieważ no było słuchać różnego rodzaju języki. Polaków było bardzo mało. I tak spędziliśmy dzień. Moja rodzina z tego, co opowiadali, byli w zamku, ponieważ był wczoraj otwarty zamek, wyjdzie zamek. A ja bez tłumu. O godzinie 11:15 byłem w domu, cicho, spokojnie. Bezsumowo. Pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękujemy, panie Mateuszu. I jeszcze jedno pytanie do naszego gościa. Tutaj niedawno rozmawialiśmy na naszej antenie odnośnie ulicy Wrocławskiej, która jest No chcielibyśmy, żeby była wizytówką, bo jest blisko Starego Rynku, no ale trochę nie jest wizytówką dla miasta. To jest taka ulica imprezowa. No, no nie jest to La Rambla, czy jakoś tak, żeby można było porównać do takich ulic imprezowych za granicą. Czy Poznań na przykład, nie wiem, reklamuje jakoś ulicę Wrocławską? Czy da się jakoś ją zareklamować? Czy to raczej jest taki temat, gdzie no, unikamy go?
Trochę chyba faktycznie unikamy tej ulicy Wrocławskiej, chociaż ona jest na tym trakcie pomiędzy, powiedzmy, kompleksem Starego Browaru a starym rynkiem i w zasadzie wszyscy, którzy wychodzą ze Starego Rynku w kierunku Kupca Poznańskiego, no to przechodzą tą Wrocławską, natomiast ona faktycznie wieczorem przeobraża się w ulicę, której pewnie nie jesteśmy specjalnie dumni. To znaczy, jeżeli ktoś szuka fajnej imprezowni i miejsc, w których można tanio wypić alkohol, to będzie zadowolony, ale jeżeli jest turystą, na przykład rodzinnym, to raczej będzie pewnie omijał tą ulicę. Wydaje mi się, że inne uliczki są częściej w tej chwili na zdjęciach promujących nasze miasto. Inne uliczki doczekały się lepszego PR-u i zobaczymy, jak to będzie teraz po remoncie rynku, no bo pamiętajmy, że zaraz ten remont będzie też dosyć uciążliwy dla tych osób, ponieważ być może imprezować będzie znacznie łatwiej gdzie indziej. To przesiadywanie na ulicy nie będzie takie proste i no nie ukrywam, że być może tutaj coś się zmieni. Na lepsze oczywiście dla tych, którzy nie szukają tej zabawy imprezowej. Natomiast to też jest tak, że chociażby po samochodach, które parkują wokół tej ulicy, widzimy, że są to mieszkańcy szeroko pojętych okolic też Poznania. I ta ulica Wrocławska no, zyskała sobie miano tej imprezowej. Bylibyśmy jako organizacja turystyczna naprawdę szczęśliwi, gdyby ta lokalizacja tej ulicy imprezowej była jednak gdzie indziej.
Dzielnica portowa, jak to niektórzy mówią. No tylko jest oczywiście pytanie, gdzie się to przeniesie, prawda? Bo wiadomo, że ludzie są, którzy będą chcieli imprezować nie z rodzinami, tylko właśnie raczej głośno i dużo, dużo alkoholu. No tylko jest pytanie oczywiście, gdzie to dla nich zorganizować i myślę, że to nie jest tylko problem władz miasta, ale także no, mieszkańców, którzy nie chcą mieć, nikt pod domem nie chce mieć imprezowni. Także to jest,
do 5-6 rano tak się często zdarza, no. To prawda.
A jak przyjeżdżają do nas dziennikarze z innych krajów, bo na takie wtedy tury też się przecież zdarzają, to jak oni widzą to? Oni czy tam jakoś to ich odraża? Jakoś to jest dla nich takie...
Myślę, że nie, bo generalnie tego typu miejsca czy ulice są wszędzie na świecie. To, co może zaskakiwać, to być może obecność klubów gogu bardziej na płycie samego Starego Rynku, bo takie rzeczy też się bardziej jednak kryje w innych miastach. Ale nie, to myślę, że dziennikarze zagraniczni, my za każdym razem, kiedy mamy takich dziennikarzy, przeżywamy takie swoiste katarzis, kiedy nam się wydaje, że coś jest nie tak w tym Poznaniu, to przyjeżdżam dziennikarze i są naprawdę zachwyceni, wszystko im się podoba i chyba nie jest to kurtuazja, ponieważ potem w tych tekstach, za które przecież my nic nie płacimy, nie ma powodu, żeby te teksty były tak optymistyczne, no tam się pojawiają takie laurki mocne dla naszego miasta. My pewnie patrzymy na siebie po swoich standardach, chcielibyśmy, żeby wiele rzeczy wyglądało inaczej, ale generalnie Poznańskie Stare Miasto jest naprawdę ładne, bardzo się podoba. W zasadzie jedyne, co się nie podoba, to niektórzy są zaskoczeni, że można parkować na niektórych ulicach, że według dziennikarzy zagranicy jest to tak ładne Stare Miasto, że w zasadzie całe powinno być objęte taką strefą deptaków.
Czyli te okoliczne ulice Żydowska, tak?
Nie tam. No to są postulaty oczywiście dziennikarzy, którzy no, całe życie jeżdżą po świecie, oglądają te starówki wszędzie i to mówią, że to jest taka jedyna refleksja ich, że tutaj jest dosyć komfortowo. Myślę, że my będziemy do tego dojrzewać powoli, bo ten komfort podjechania pod prawie, że pod ratusz, chciałem powiedzieć, ale pod wiele restauracji jest dosyć istotny i pewnie też nie wiem, czy jesteśmy wszyscy na to gotowi, a nikt pewnie nie chciałby zrobić z kolei krzywdy punktom gastronomicznym, które mają swoich stałych klientów przyzwyczajonych do tego parkowania, więc myślę, że będzie to powolna zmiana, ale nieuchronna i pewnie za 10-15 lat, kiedy jakiś historyk usiądzie do tej audycji w archiwum cyfrowym Radia Poznań, to zauważy, że taka rozmowa
przecież
była.
Przecież nikt już nie parkuje koło Starego Rynku, panie
no,
redaktorze.
Właśnie.
Przecież wszyscy na Placu Wolności, tam jest parking na dole. No, ale tam trzeba zapłacić.
Tam, no, faktycznie, tylko w niedzielę byśmy nie płacili, ale myślę, że o wielu opcjach parkowania, bo przecież jest parking chociażby znacznie tańszy, buforowy w starym korycie warty, my do końca nie wiemy.
Czy na Ostrowie Tumskim w tej chwili zupełnie nowy taki?
Dokładnie. Tych możliwości parkowania jest naprawdę więcej i to znacznie taniej. Być może z przyzwyczajenia. Natomiast faktycznie ten ruch pewnie samochodowy w poszukiwaniu wolnego miejsca może być nieco uciążliwy dla turystów, ale myślę, że dla mieszkańców także, szczególnie tego rejonu.
Zawsze się zastanawiam, jak to jest, że się opłaca stać na lewoskręcie z ulicy od strony katedry, jadąc do ulicy Grabary. Tam się czeka kilka zmian świateł, żeby skręcić w lewo właśnie na Starówkę. I to się chce tak długo czekać, czyli no, muszą być te atrakcje w tym Poznaniu.
Tak pokazuje pewnie GPS, natomiast oczywiście każdy poznaniak pewnie wie, jak ominąć ten lewoskręt i jak sensownie pojechać w inny sposób, żeby dotrzeć też w to samo miejsce.
Jan Mazurczak, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za wizytę w dzisiejszym programie.
Bardzo dziękuję i zapraszam do turystycznego odkrywania Poznania. Pamiętajmy, że mamy wiele nowych atrakcji i ten, kto jeszcze nie był w Centrum Szyfrów Enigma, proszę państwa, dobry moment, żeby to nadrobić.
Dziękuję, Wojciech Chmielewski, za uwagę. Do usłyszenia.